24 minuty po 21, magazyn Między Nami Zwierzętami, dzisiaj świąteczne wydanie i trochę inaczej niż zwykle, bo zwykle przed 22 pojawia się Piotr Dziełakowski, a dzisiaj jest w studio ze swoją całą rodziną i rozmawiamy o tym, właściwie jak można nauczyć się takiego szacunku i miłości do przyrody. Nie jest to łatwe, nie każdy to ma i dzisiaj jest to nawet nie do końca popularne, dlatego że jesteśmy mocno oddaleni od środowiska naturalnego. Jest nam po prostu chyba łatwiej siedzieć w eleganckich miejscach, przestrzeniach i coraz mniej nas do tego lasu ciągnie. A może ja się mylę, nie wiem. Lubicie z tatą wyprawy leśne?
Tak.
Oczywiście.
Ale czy te wyprawy zaczynają się nad ranem?
Gdzieś tak po południu raczej.
A, no właśnie, bo wiecie, o której wasz tato wstaje, żeby podglądać ptaki i zwierzęta?
Tak.
Gracjan, pamiętasz, o której godzinie tato wstaje?
Bardzo wcześnie rano.
No chyba śpicie jeszcze o tej porze, prawda? To jest tak gdzieś trzecia, druga nad ranem. Gracjana, ty chciałeś zostać fotografem i dałbyś radę tak wcześnie wstawać? W nocy? Jak jest ciemno?
A w ogóle to ja w ogóle w nocy jeszcze nie śpię.
To nie miałbyś problemu. No dobrze, a jak już jedziecie na taką wyprawę, to co tam się dzieje? Co robicie?
I obserwujemy.
Siadacie sobie gdzieś na pniach, na kocu, spacerujecie?
Raczej spacerujemy.
Mhm. I co obserwujecie? Pamiętacie coś z takich wypraw? Gracjan? Pamiętasz? Na co patrzycie? Na drzewa, na rośliny? Bo zwierząt wtedy chyba nie ma, chyba że jakieś ptaki nad wami latają, prawda? A nie boisz się małych owadów, na przykład pająków albo mrówek?
W sumie nie.
No to jesteś bardzo dzielny. Weronika, a ty nie masz problemu z różnego rodzaju...
Nie, raczej nie. Staram się.
Małymi też... stworzeniami z wielą z dużą ilością odnóży.
No raczej odnóży. Nie. Bardzo lubię węże, zaskrońce.
A pająki?
Te też mogą być czasem. Mam ich bardzo dużo w domu, bo to są moi przyjaciele. I tak dalej, ale ja pamiętam, jak też pewnie mój mąż opowiadał kiedyś na antenie, jak po prostu siedzieliśmy razem w takiej drewnianej budzie i czekaliśmy na żurawie. Wtedy pamiętam, przeszedł sobie taki dzik ogromny. No a ja paląc papierosa spowodowałam desant wszystkich pająków, które wisiały nad moją głową. Duże, małe, średnie, więc wtedy się oduczyłam strachu do pająków. Po prostu one mnie zaatakowały, więc nie miałam szans, żeby uciec. I wtedy po prostu nauczyłam się, że te stworzenia też chcą żyć, też ze strachu robią różne rzeczy. Często moim synom tłumaczę, że to, że jakieś zwierzątko ugryzie, to nie zrobi tego na złość, czy nie zaatakuje, tylko po prostu się broni i musi się jakoś obronić, żeby obronić swoje życie, żeby żyć. Ale raczej pamiętam, że też Piotrek mnie dużo nauczył takiej obserwacji małych robaczków, małych takich stworzeń, przed którym człowiek kiedyś nawet się tego nie zauważało na spacerze, że jest tyle owadów, oprócz oczywiście motyli. I tak właśnie dużo rzeczy pokazał mi palcem, dużo rzeczy mnie nauczył, jak odróżnić takiego motyla. Nauczyłam się wielu gatunków motyli, czego wcześniej nie wiedziałam. Fascynacja ćmami, bardzo lubię ćmy. Na przykład takie małe stworzonka fascynują swoim takim małym, cichym życiem. I to jest właśnie piękne, że gdzieś tam daleko, gdzieś tam w zakamarkach lasu są te małe żyjątka, które mają swój świat i chęć życia, chęć takiego bycia po prostu w przyrodzie.
Czy mieliście okazję, Gucio, Gracjan i Gabryś, być z tatą w czatowni, tam gdzie on obserwuje ptaki, w tym malutkim takim pomieszczeniu?
Tak.
Tak, miałem okazję.
Ja też.
Jak wrażenia, opowiedzcie, bo tam trzeba być bardzo cicho, prawda? Mieliście okazję obserwować ptaki, zwierzęta stamtąd?
Ja jeszcze nie miałem okazji, szczerze mówiąc.
Ja też nie. Ja też.
Tylko po prostu byliście tam, tak? Tak.
No to zazwyczaj im daje możliwość wejścia, zobaczyć, bo to jak jadę przygotować. Nie, no ja wydaje mi się, że to jest za prędko, żeby spędzić kilkanaście godzin w takiej ciasnocie, to jeszcze nie dla dzieci. To wydaje mi się, że na to przyjdzie czas, ale pozwalam im, jak jestem gdzieś, zazwyczaj są jakieś przygotowania, bo oczywiście trzeba taką czatownię gdzieś postawić, bo pozwala mi wchodzić, żeby mogli się pobawić w środku, popatrzeć, jak to jest.
Ale
i
też często pomagają ci budować taką czatownię.
No, to też.
Też
no,
mają Gabryś, w tym momencie to tak. frajdę, bo się czują ważni i uczestniczą w jakimś ważnym wydarzeniu i wtedy na przykład, jeżeli widzą jakieś tam budy z daleka, to mówią, ja tu pomagałem, ja tu podawałem gałązki, ja tu pomagałem zrywać trzcinę i to jest właśnie fajne.
No tak, bo przecież obserwacja przyrody ma chyba swoje dwie strony, prawda? Tą piękną, związaną z estetyką, z podziwianiem i tą bardzo taką przyziemną, o której często opowiadasz tutaj w historiach, w opowieściach dzikiej treści. O tym, jak czasami sztywnieją ręce z zimna, jak jest zimno i nie można zrobić zdjęcia. Albo jest się w takiej pozycji, w której nie można wyciągnąć aparatu i też zrobić zdjęcia i wtedy zostaje tylko obserwacja. Dużo takich przyziemnych spraw związanych jest właśnie z obserwacją?
Sporo, bo dlatego bardzo ważne jest przygotowanie. Ono jest chyba najbardziej... Zresztą w ogóle wyjście w teren, wyjście w przyrodę, zresztą często widać w telewizji, słychać w radio o różnych wypadkach w przyrodzie. Ludzi, którzy nie doceniają przyrody, w ogóle lekceważą, zwłaszcza góry, że do czatowni trzeba się przygotować. I stąd na razie póki co chłopaków nie zabieram i dopóki sami nie będą mieć takiej potrzeby, nie będę zabierał, bo to mimo wszystko, że trzeba siedzieć długo, to przede wszystkim trzeba się nauczyć cierpliwości. Wiadomo, że chłopaki jak chłopaki jeszcze bardzo potrzebują dużo zabawy, dużo innych takich powiedzmy zewnętrznych bodźców, a w czatowni, kiedy siedzi się, nic się w sumie nie robi oprócz obserwacji i zazwyczaj obserwacji pustki, bo w większości przypadków jest tak, że siedzi się godzinami i nic się po prostu nie dzieje. Czeka się tylko na kilka sekund wydarzenia. Więc no, to jeszcze nie jest ten czas, a właśnie przyrodnik, który obserwuje przyrodę, no musi się z tym liczyć, że będzie czekał w mrozie, w deszczu, w innych ciężkich warunkach atmosferycznych, jak na przykład zacinający bardzo mocno śnieg i nie ma gdzie się schować, tylko trzeba gdzieś pod plandeką siedzieć i obserwować. I tu jest bardzo ważne przygotowanie. Jest bardzo ważne przygotowanie, no i oczywiście wiedza. Nie?
Bo... Ale czy tereny takie leśne mogą być niebezpieczne? Bo ty bardzo często obserwujesz życie zwierząt związanych z wodą.
Oczywiście, że tak. Zresztą powiem tak, że przez to, że jestem człowiekiem, no powiedzmy w cudzysłowie, wrażliwym, bo to ta wrażliwość może być różnie odbierana, mam też zawsze pewne obawy. Nie? To nie jest tak, że widzę wodę, to wchodzę do tej wody, tak beztrosko obserwuję, bo to woda jest zawsze wodą i może być piękna, ale może być też zabójcza. Zresztą przykładów pewnie można byłoby tu nam namnażać, a jeżeli chodzi o właśnie o dobre przygotowanie, bo można zmarznąć, można wpaść do wody w zimie, co kiedyś miałem takie, było taka sytuacja, kiedy pode mną zerwał się lód i wpadłem do wody do pasa. Fakt, że to był tylko rów, wpadłem do pasa, chyba wtedy minus 18 stopni było i zasuwałem bardzo szybko do samochodu i czułem, jak moje spodnie wbijają mi się w ciało i nie było nic przyjemnego. Ale byłem też na to przygotowany w takim sensie, że wiedziałem, że może się coś takiego wydarzyć, zawsze jestem na to przygotowany, że może. Więc mam oczywiście zawsze rzeczy do przebrania. Mam zawsze rzeczy do przebrania. Mam gorący termos z herbatą albo z kawą, więc jest to część mojego też przygotowania. No, bo, a mało tego, nigdy nie wchodzę na lód albo nigdy nie wchodzę tam, gdzie nie znam miejsca. Powiem szczerze, że taką ktoś kiedyś się mnie zapytał, skąd wiem, że na przykład tu jest płytko, a tu jest głęboko. A ja mówię, że kiedyś o tym nie wiedziałem, ale jak zacząłem czytać, że na przykład po roślinach na wodzie można poznać, czy jest głęboko, czy nie, bo część roślin rośnie w miejscach, gdzie jest 10 cm wody, część roślin rośnie na dużych głębokościach i jak widzę, że jest na przykład jakaś roślina, to wiem doskonale, na jakiej mniej więcej głębokości ona może się znajdować, więc dużo poznaję po roślinach. Tak więc...
To też jest ważna jest przede wszystkim wiedza, bo tak sobie na początku nie zdawałam sprawy, że zawsze mówiłam do Piotrka, no przecież nasza przyroda to nie jest Afryka, to nie jest, nie wiem, nie ma tutaj węży jadowitych, nie ma niebezpiecznych zwierząt, tygrysów, ale tak naprawdę jak zaczął mi mój mąż opowiadać, że naprawdę zdarzają się w przyrodzie różne takie pułapki jak bagna, co w ogóle myślałam, że to jest tylko w opowieściach. Gdzie u nas bagna? Ale są przypadki, rzeczywiście ludzie nie mając wiedzy, nie potrafią sobie poradzić w takiej sytuacji. I zawsze właśnie Piotrek dużo opowiadał mi, jak się w takiej sytuacji zachować. Ratuje go wtedy wiedza, przede wszystkim wiedza, żeby w które miejsca nie wchodzić. I właśnie nie traktować tej przyrody tak po prostu beztrosko, że ona jest fajna, przyjemna, bo też są w tej przyrodzie pułapki, o których trzeba wiedzieć.
Ale w związku z tym nie miałaś takich obaw?
No raczej nie. Zawsze szłam za mężem. I zawsze wiedziałam, słuchaj, tutaj nie wchodź, bo się zapadniesz, więc dziś zawsze pamiętam jego ślady i zawsze do dziś pamiętam ten moment, taki moment, jak idę po jego śladach i wtedy wiem, że mi się nic nie stanie. Albo po prostu jak on wpadnie, no to ja już nie wpadnę, bo się odsunę.
To jest dobra metoda na wyłapywanie min przyrodniczych, nie? Tak. Zawsze pierwszy jest najgorzej.
No niestety.
Ale jest to część strategii przetrwania.
Ale to wilki przecież tak sznurują, że każdy wchodzi w ślad.
Tak. No to jest genialne. Już tak. W ogóle przyroda jest genialna
Wystarczy ją tylko naśladować?
Nie. Właśnie pewnych rzeczy nie można naśladować, dlatego że każdy gatunek rośliny czy zwierzęta przystosowywał się do pewnego zachowania przez tysiące lat, jak nie więcej. Więc pewnych rzeczy raczej powinniśmy zwracać uwagę na zachowanie zwierząt i wyciągać z tego wnioski na tym i... Ale raczej nie naśladować, nie? Bo jednak powiem szczerze, że może taki ciężki przykład. Gdybym wszedł na bagny i naśladował łosia, to na pewno bym się utopił. więc raczej trzeba obserwować i wyciągać wnioski. Wnioski, bo wracając właśnie do łosia, można, łoś doskonale wie, gdzie postawić krok, a gdzie go nie postawić. Chociaż też zdarzają się wpadki łosiowi, gdzie się potrafi utopić, tak? Więc to nie jest tak
a
do końca.
A to chyba młodzieniec bardziej.
ale nie, no, sytuacja jest taka, że kiedy się dużo uczysz, bo to jest bardzo ważne, to a powiem szczerze, że tak, że bardzo dużo mądrości, jeżeli chodzi o zachowanie się w lesie, ma dużo starszych osób, którzy gdzieś tam wychowali się w jakichś takich małych miejscowościach, gdzie rodzina była związana z lasem. I mają świetną wiadomość i to takie, że ja nie wiem, czy nie jeden biolog pozazdrościł mi tej wiedzy. Takiej prostej, może prostej, ale bardzo skutecznej wiedzy na temat zachowania się w lesie, w przyrodzie, w wodzie, w bagnie. Że idzie facet, kiedyś pamiętam taką sytuację, idzie facet po takim błocie, prawie że się nie zapada. Ja mówię, jak pan chodzi, że pan się nie zapada? Chodzę. A ja mówię, no jak pan chodzi? Mój dziadek tak chodził, to ja tak chodzę. Tak. Ale jak pan chodzi? Nie wiem, po prostu tak chodzę. I sam nie potrafię wytłumaczyć,
dlaczego?
Jak, dlaczego chodzi. To jest to, że po prostu całe życie chodził i nauczył go dziadek chodzić, tata, dziadek i chodzi tak, że się nie zapada. A ja wszedłem i od razu po kolana. A on tak, no to musi pan tak szybko, jedno kroczek, tu raz, dwa, szybko, szybko, niech pan nie zagina kolan. A ja, już jedna noga wyciągnięta, kalosz widzę z tyłu. A jak pan jeszcze tak na mnie patrzy, no tak, no, trafił mu się gałąź. Ale tak jest. I, tak. To, i to są takie mądrości, bardzo mądrości kiedyś. I można było powiedzieć, że idzie sobie pan przez las